Rozdział 17. W celi księdza. Edmund szedł wprawdzie schylony, ale posuwał się dość łatwo. Niebawem tedy dotarł do końca podkopu, którego wylot znajdował się w celi księdza. Tu korytarz zwężał się tak bardzo, że niepodobna było przecisnąć się inaczej jak pełznąc. Cela księdza była wyłożona kamiennymi płytami. Jak to wyważywszy ongi jedną z tych płyt w najciemniejszym kącie, Faria rozpoczął pracowite dzieło, którego rezultat Edmund ujrzał na własne oczy. Ledwie Edmund wszedł do celi i wyprostował się, od razu ogarnął ją bacznym spojrzeniem. Na pierwszy rzut oka nie przedstawiała nic osobliwego.
Doskonale, rzekł Faria. Jest kwadrans po 12, mamy więc przed sobą kilka spokojnych godzin.
Dantes rozejrzał się wokół, szukając zegara, który pozwalał księdzu oznaczyć czas tak dokładnie.
Spójrz na promień światła padający z okienka i na kreski, które wyrysowałem na ścianie. Dzięki owym liniom, które wyznaczyłem wedle podwójnego ruchu Ziemi dookoła własnej osi i elipsy zakreślonej wokół Słońca, wiem dokładniej, która jest godzina, niż gdybym miał zegarek, albowiem zegarek psuje się często, a mechanizm obrotu w Ziemi nie psuje się nigdy.
Dantes nie zrozumiał ani słowa z tych objaśnień. Widząc zawsze, że Słońce wschodzi ponad górami, a zachodzi nad Morzem Śródziemnym, sądził, iż to Słońce się porusza, a nie Ziemia. Ten podwójny ruch kuli ziemskiej, którą zamieszkiwał, wydawał mu się prawie niemożliwy, gdyż go nie dostrzegał. W każdym słowie Fari odkrywał tajemnice wiedzy równie zachęcające do poszukiwań, jak kopalnie złota i diamentów, które zwiedził dzieckiem, będąc w Guzarat i Golgondzie. Spieszno mi poznać skarby, które ksiądz nagromadził. Faria zbliżył się do kominka. Podważył dłutem kamienną płytę dawnego paleniska, co zakrywała otwór dość głęboki. W tej jamie przechowywał wszystkie przedmioty, o których wspomniał Edmundowi.
— Co chcesz najpierw obejrzeć? — spytał.
— Niech ksiądz mi pokaże dzieło traktujące o wprowadzeniu monarchii we Włoszech. Faria wydobył z cennej skrytki kilka rulonów płótna przypominającego zwoje papirusu. Były to pasy szerokie mniej więcej na 4 cale, a długości 18 cali. Te pasy, ponumerowane starannie, pokrywało pismo, które Dantes mógł przeczytać. Memoriał bowiem napisany był w języku ojczystym księdza. To jest po włosku, a nasz młodzieniec, rodem z Prowansji, znał doskonale ten język.
— Spójrz — rzekł Faria. — Wszystko gotowe. Tydzień temu napisałem słowo koniec u dołu 68 pasa. Dwie moje koszule i wszystkie chusteczki poszły na ten cel. Jeśli kiedykolwiek odzyskam wolność, a znajdzie się we Włoszech jakiś odważny wydawca, który ośmieli się wydrukować moją pracę, zyskam sławę.
O tak, odparł Dantes, jestem tego pewien. A teraz niech ksiądz pokaże, jeśli łaska, pióro, którym ksiądz napisał ten memoriał.
Oto ono, rzekł Faria.
I pokazał młodzieńcowi patyczek długości 6 cali, a grubości takiej jak trzonek pędzla. U nasady patyczka była przymocowana nitką płaska ość, ubarwiona jeszcze atramentem, o którym ksiądz napomknął. Ość była wydłużona i zaostrzona na końcu jak zwykłe pióro. Dantes obejrzał je dokładnie, rozglądając się za narzędziem, którym ksiądz potrafił był zaostrzyć pióro tak znakomicie.
Ach! Chodzi ci o scyzoryk, nieprawdaż? To mój majstersztyk, zrobiłem go tak samo jak i nóż ze starego żelaznego lichtarza.
Scyzoryk był ostry jak brzytwa, a nóż miał tę zaletę, że mógł służyć i jako nóż, i jako sztylet. Edmund oglądał te przedmioty z taką ciekawością, z jaką w Marsylii, zaszedłszy do sklepu z osobliwościami, przypatrywał się niekiedy narzędziom wykonanym przez dzikich, a przywożonym z południa przez kapitanów wracających z dalekich rejsów.
— Jeśli idzie o atrament — powiedział Faria — to znasz już receptę. Przygotowuję go tylko w miarę potrzeby.
— Dziwi mnie teraz jedno — zauważył Edmund. Jakim sposobem, pracując tylko za dnia, ksiądz mógł aż tyle zdziałać?
Pracowałem też i nocą.
Nocą?
Czy ksiądz ma kocie oczy? Nie, ale Bóg obdarzył człowieka inteligencją po to, by mógł przyjść z pomocą swoim niedoskonałym zmysłom. Sprokurowałem sobie światło.
A to jakim cudem?
Oddzielam łój od mięsa, które nam przynoszą. Topię go i w ten sposób otrzymuję coś w rodzaju gęstej oliwy. Spójrz, oto moja świeca.
Ksiądz zademonstrował młodzieńcowi rodzaj lampki oliwnej, podobnej do tych, jakie używa się w czasie iluminacji.
A ogień, oto dwa kamienie i trochę spalonego płótna. Powiedziałem, że mam jakąś chorobę skórną i poprosiłem o siarkę, którą mi dano.
Dantes położył na stole przedmioty, które trzymał w ręku i spuścił głowę, przytłoczony wytrwałością i siłą tego mężnego ducha.
To jeszcze nie wszystko, prawił Faria. Nie można bowiem ukrywać takich skarbów w jednej tylko skrytce. Zamknijmy ten schowek.
Ułożyli płytę na swoje miejsce. Ksiądz rozsypał na niej trochę piasku, rozgarnął go nogą, by zapełnić nim najmniejszą szczelinę, która powstać mogła na skutek podniesienia płyty, za czym podszedł do łóżka i odsunął je. Za wezgłowiem znajdowała się jama zasłonięta głazem, który zamykał ten otwór niemal hermetycznie, a w niej drabinka sznurowa długości 25, może 30 stóp. Dantes wypróbował ją. Była zadziwiająco mocna. Któż księdzu dostarczył sznurka do tej cudownej drabinki?
Poszło na to najsampierw kilka koszul, później prześcieradła, z których podczas trzyletniego pobytu w Fenestrele wyciągałem nitki. Kiedy przewożono mnie do zamku Iw, urządziłem się tak, aby móc zabrać ze sobą te strzępy, a raczej nici, i tutaj wróciłem znów do roboty.
Ale czy nie zauważono, że prześcieradła, na których ksiądz sypiał, nie są obrębione?
Zaobrębiałem je na nowo.
Czym?
Tą igłą.
Ksiądz odchylił kraj podartego odzienia i pokazał Dantesowi długą, cienką, nawet nawleczoną jeszcze igłę, którą nosił wpiętą w ubranie.
Było to tak.
Ozwał się znów Faria.
Zamierzałem najpierw wyłamać kraty i uciec okienkiem, jak widzisz, nieco szerszym od twojego. A poszerzyłbym je jeszcze w ostatniej chwili, ale spostrzegłem, że okienko to wychodzi na wewnętrzne podwórze i porzuciłem ten projekt jako zbyt ryzykowny. Drabinkę jednak zostawiłem na wszelki wypadek, gdyby się nadarzyła taka okazja, o jakiej ci wspomniałem, to znaczy będąca dziełem przypadku.
Edmund, udając, że przygląda się drabince, myślał jednak o czym innym. Przyszła mu bowiem do głowy taka myśl. Czy ten człowiek, tak inteligentny, pomysłowy i przenikliwy, nie rozezna się lepiej od niego w mroku spowijającym jego nieszczęścia, do których źródła sam nigdy nie zdołał dotrzeć?
O czym tak rozmyślasz?
Spytał z uśmiechem Faria, sądząc, że młodzieniec milczy ogarnięty najwyższym podziwem. Myślę przede wszystkim o tym, jak ogromny zasób inteligencji potrzebny był księdzu, by osiągnąć takie rezultaty. Czego by ksiądz dokonał, będąc na wolności?
Pewnie nic. Roztrwoniłbym może nadmiar mojej inteligencji na głupstwa. Dopiero nieszczęście odkrywa w ludzkich umysłach skarby nieprzebrane, a tajemne. Kto chce wyważyć bramę, musi przeć na nią całym ciężarem. Dopiero w więzieniu skupiły się niejako w jednym punkcie wszystkie moje uzdolnienia, rozproszone w różnych kierunkach, zamknięte w ciasnej przestrzeni, zderzyły się ze sobą, a wiesz, że ze zderzenia chmur rodzi się elektryczność, z elektryczności błyskawica, a z błyskawicy światło.
Nie mam o niczym pojęcia, jęknął Edmund, przytłoczony swoją niewiedzą. Niektóre ze słów księdza pozbawione są dla mnie sensu. O, jakże ksiądz jest szczęśliwy, będąc tak wykształconym. Faria uśmiechnął się.
Powiedziałeś przed chwilą, że myślisz o dwóch sprawach, nieprawdaż?
Tak.
A powiedziałeś mi tylko o jednej, jakaż jest druga?
Że ksiądz opowiedział mi swoje życie, nie wie zaś nic o moim.
Twoje życie jest zbyt krótkie, młodzieńcze, by mogły się w nim pomieścić jakieś ważne wydarzenia.
Przytrafiło mi się jednak straszliwe nieszczęście, rzekł Dantes, na które nie zasłużyłem i chciałbym, żeby nie bluźnić więcej Bogu, jak to nieraz czynię, złożyć je na karb ludzkiej podłości.
Utrzymujesz, że cię niewinnie oskarżono.
Jestem niewinny. Klnę się na głowy dwóch najdroższych mi osób, ojca i Mercedes.
No, dobrze,
powiedział Faria, zakrywając schowanko i przysuwając łóżko. Opowiedz mi więc swoją przeszłość.